Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła. Ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
To była czarna postać, cała cienista. Ja byłam tak przerażona, jak to zobaczyłam. Ja się normalnie trzęsłam ze strachu.
Niezwykłe wizje.
Przestałam być osobą wierzącą, a zostałem osobą posiadającą wiedzę. Ja nie wierzę w to, że jest życie pozagrobowe, tylko ja to wiem, bo tam byłem.
Klątwy.
Jakby na pentagramie taka bestia była. Po tej całej akcji, no strasznie się w życiu mi zaczęło źle się dziać.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios. Dziś wysłuchamy dwóch całkiem niezwykłych historii przekazanych przez świadków wykonujących zawody wymagające szczególnego zaufania związane z ochroną dużych obiektów. Będą to dwie historie, w których podczas pełnienia obowiązków moim rozmówcom towarzyszył ktoś jeszcze. Tajemnicza obecność, która manifestowała się na różne sposoby, zarówno dźwiękowo, jak i wizualnie. Mimo osobliwości przekazanych mi telefonicznie historii, moi rozmówcy nie zdecydowali się na zmianę barwy głosu. Jedynie pierwszy z nich poprosił o wycięcie nazwy zawodu, który wówczas wykonywał. A w pierwszej historii przenosimy się do Krakowa.
Staram się to ubrać w słowa, żeby to było w miarę sensowne, bo możliwe, że w porównaniu do tych historii, które nieraz macie też na waszym kanale, tam na radiu i odnośnie wysokiej dziwności, to może nie brzmieć tak interesująco, ale było to jakby moje i bardzo mnie to zdziwiło, co się stało. Może nie tyle przestraszyło, co zdziwiło, co... Więc dlatego zdecydowałem się zadzwonić. To może zacznę. Było to około roku 2015 albo 2014. Ja w ogóle byłem... Ja staram się zawsze podchodzić do takich historii. Znaczy ja się w ogóle interesuję trochę takimi rzeczami. Też właśnie słucham waszego kanału. Gdzieś tam jakieś książki tego typu lubię od czasu do czasu przeczytać. Ale zawsze się staram podchodzić do takich rzeczy różnych, które słyszę czy też czytam sceptycznie. Dlatego i do tego miałem taki trochę stosunek jakby takiego, jak to powiedzieć, no niedowierzania. No nie wiem, jakie pana będzie zdanie na ten temat. Więc to było około roku 2015. To było bardzo krótko po tym, jak wysłuchałem waszej pierwszej audycji na kanale odnośnie żywego folkloru. To chyba była pierwsza audycja, na pewno to była pierwsza audycja, jaką słuchałem na waszym kanale.
Chyba to była audycja z Arkiem Miazgą, jeżeli dobrze kojarzę.
Całkiem prawdopodobne, nie przypomnę sobie w tym momencie, no bo to już było dobrych parę lat temu. W każdym razie było tak, ja pracowałem wtedy, no myśmy mieli badania psychologiczne i tak dalej, więc tutaj nie było możliwości, żeby to był jakiś psikus spłaczany przez moją psychikę raczej. W każdym razie miałem taki nocny dyżur w takim budynku. Ja jestem z Krakowa. W takim budynku to jest taki długi barak. Długi na
rozumiem,
około...
że to się też działo w rejonie Krakowa, tak?
Tak. To jest taki długi barak. Ja wiem, długość tego baraku to może być 30-40 metrów. To się działo z soboty na niedzielę w nocy. I ja w tym baraku pełniłem taki dyżur telefoniczny. Przy telefonie siedziałem po prostu sam. Ten barak, no normalnie to był wydział, w którym ja pracowałem, natomiast w nocy, w weekendy, tam zawsze jedna osoba siedziała przy telefonie, barak był zamknięty, chodziło o to, żeby w razie czego odebrać telefon, jeżeli by się miało coś tam dziać. To był jakoś maj chyba, jakoś wiosna najprawdopodobniej, może czerwiec. I zaczynałem pracę od godziny 20, więc to mogło być po 20, to mogła być godzina 22, 23, trudno mi jest teraz powiedzieć. Ja byłem tam sam, znaczy to jest większy obiekt, większy komplet obiektów, także jacyś ludzie tam wieczorem w sobotę są na tym całym kompleksie, natomiast ja tam byłem sam w tym baraku, barak był zamknięty, światło było pogaszone. Ja siedziałem w jednym z pokoi tam, takiej dyżurce, gdzie miałem tam przy sobie telefon, różne tam telefony i tak dalej. I tutaj jest kluczowe, bo trudno mi jest wytłumaczyć, jak ten barak wygląda, więc będę się starał to wytłumaczyć.
Czy to jest taki barak, który można spotkać na przykład na placach budowy? Coś tam
Nie. To jest budynek murowany. To jest w ogóle bardzo stary budynek, bo to najprawdopodobniej w Krakowie mamy te poaustriackie jeszcze tam, nie wiem, forty, koszary i tak dalej. I to najprawdopodobniej są jeszcze jakieś poaustriackie budynki. Ale co to było kiedyś, trudno powiedzieć. Natomiast to jest długi murowany barak, gdzie on jest długi, a wąski tak jakby. Jest w nim rząd pokoi po jednej stronie tego baraku, a druga strona tego baraku idzie, drugą stroną tego baraku idzie korytarz. Z tego korytarza wychodzą okna na zewnątrz tego baraku, na teren tego całego kompleksu, tej jednostki całej. A ja siedziałem po drugiej stronie, jakby w pomieszczeniu, mając otwarte drzwi na ten korytarz i widząc okna na przeciwległej ścianie właśnie, czyli cały rząd jakby okien. I tam całe to moje zadanie w nocy polegało na tym, żeby po prostu odebrać telefon, jak będzie taka potrzeba. Więc nieraz tam się zdarzało, że ktoś, można było tam zasnąć na chwilę, nie, czy na stole, czy tam zmrużyć oko i tak dalej. I ja tak siedziałem przy tym takim biurku z tym stolikiem i położyłem tak głowę na stoliku na ręce i nie wiem, czy ja zasnąłem, czy ja jakaś taka drzemka, czy co. W każdym razie, jak podniosłem głowę i popatrzyłem się w szybę na przeciwległej jakby ścianie przez drzwi, ale tak pod skosem, to jest trudno wytłumaczyć, to zobaczyłem swoje odbicie w tej szybie. Zobaczyłem swoje odbicie i patrzyłem się w to odbicie przez dobrą chwilę. Ja nie wiem, ile to mogło trwać, bo trudno mi jest określić czas, ale to mogło trwać, nie wiem, minutę, dwie. Trudno powiedzieć, bo w takich sytuacjach czas trwa trochę inaczej niż normalnie. I zorientowałem się po jakimś czasie, że to odbicie nie ma fizycznej możliwości, żeby to było moje odbicie, ale widziałem siebie w tej szybie i w momencie, jak się patrzyłem w tą szybę i w to swoje odbicie, zobaczyłem też, że za tą szybą, a okna od tego baraku są mniej więcej na wysokości około parapety dolne, są mniej więcej na wysokości około pół metra od ziemi, także gdyby dorosła osoba stanęła po drugiej stronie, to myślę, że parapet od okna by miała gdzieś w połowie uda. I zobaczyłem przez to okno również mojego kolegę, z którym ja wtedy pracowałem. Natomiast tak jakby on klęczał za tym oknem. Więc widziałem swoje odbicie, które się na mnie patrzyło, ale nie było możliwości, żebym akurat w tym oknie się odbijał, bo ono było po skosie. I do mnie to doszło dopiero gdzieś po około 15 czy 20 sekundach patrzenia się na to odbicie. I tego mojego kolegę, który nie miał prawa tam być, bo to była sobota wieczorem, a nawet w nocy, to on już dawno był w domu, to był poważny gość, który na pewno by nie przyszedł tam w nocy o 20 tam drugiej czy trzeciej. Klęczącego za tą szybą, ja się patrzę i mnie zmroziło. Mnie zmroziło, jak się zorientowałem, że ten widok, który ja zobaczyłem tam za oknem, jest po prostu zupełnie bezsensowny i nie ma prawa, nie ma takiej możliwości, żebym ja to widział. I wpatrywałem się w to przez dobrą chwilę i zastanawiałem się, co się właściwie dzieje w tym momencie. I po jakichś dwóch minutach być może wpatrywania się w to, bo tak mnie zmroziło, że nie byłem w stanie się ruszyć, ten widok gdzieś się rozmył. Po prostu się rozmył, tak jakby znikł, jakby nagle stało się okno przezroczyste i widziałem za nim to, co tam miało być, czyli tam były jakieś drzewa, żywopłoty i tak dalej. I to całe odbicie, ta cała scena, którą widziałem w tym oknie, po prostu zniknęła. I to jest wszystko. Natomiast było to tak nierealne, a jednak widziałem to, że po prostu długo się nosiłem z tym, żeby do państwa zadzwonić z tym. No jak pracowałem jeszcze, teraz już jestem na emeryturze, więc już nie sądzę, żeby mi to mogło w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Natomiast no wtedy jak pracowałem, to raczej nie mogłem zadzwonić, bo jeżeli mnie ktoś rozpoznał, to mógłby pomyśleć, że coś jest nie tak z moją psychiką. I to całe zdarzenie. To jest to całe zdarzenie, natomiast jeszcze co dodam, to takie plotki chodziły, że tam co jakiś czas ktoś coś dziwnego widział właśnie podczas tych dyżurów nocnych, jakieś, nie wiem, zarys postaci, jakieś huki, jakieś stuki i tak dalej, i tak dalej. No ale to dopóki tego nie zobaczyłem, to wydawało mi się, że to są takie, takie bajania, nie? Takie coś, ktoś gdzieś tam stuknął, coś tam coś puknęło i ten cały budynek też pewnie gdzieś tam, nie wiem, osiadał czy coś i może po prostu stąd się to brało. Natomiast jak to zobaczyłem, to mnie to zmroziło. No później pamiętam, że miałem swój pokój. To była gdzieś godzina 23, ja tam dyżur pełniłem do godziny chyba 8 rano. Wziąłem ten telefon, pozamykałem wszystko, poszedłem do pokoju, zamknąłem się w pokoju i poszedłem się położyć i już jakoś tam do rana dotrwałem. Natomiast byłem w szoku, byłem w ciężkim szoku, zwłaszcza, że no mówię, dziwna sprawa. Skojarzyło mi się, pomyślałem, co to jest, co ten kolega, myślałem zadzwonić do tego kolegi, może co on robi, czy wszystko z nim w porządku, czemu on się tutaj mi gdzieś pokazał w jakiś dziwny sposób, ale stwierdziłem, że raczej nie będę niepokoił o 23 nikogo. No później w poniedziałek się z nim spotkałem, wszystko w porządku. Także taka dziwna sytuacja.
No chyba raczej nie robiłby sobie z pana jaj, prawda?
Nie, niemożliwe, znaczy no nierealne, a nawet jeżeli, to by powiedział, powiedzmy później, nie wiem, zadzwonił do mnie i haha, ale cię przestraszyłem, albo w poniedziałek ten. Nie, jego tam nie było, a tak samo to moje odbicie w szybie, nie mogło zaistnieć, bo to nie było na wprost mojego tego pomieszczenia. No fizycznie niemożliwym jest zobaczenie odbicia w tej szybie pod tym kątem i w taki sposób, w jaki ja to zobaczyłem, więc nie mam pojęcia zielonego, co to było.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wyglądało tak, jakby odbicie, które miało się odbić w oknie naprzeciwko pana pokoju, przeniosło się dalej, tak?
Tak. Coś tego typu. Ja się patrzyłem do okna na skos od tego pomieszczenia, w którym siedziałem i tam zobaczyłem pierwsze jak podniosłem głowę, to zobaczyłem moje odbicie, a po jakichś paru sekundach zorientowałem się, że to odbicie tam nie ma prawa w ogóle być. No i później patrząc się na to odbicie, zorientowałem się, że tam jest też ten mój kolega, który też tam nie ma prawa być i po prostu po jakiejś chwili, nie potrafię powiedzieć jakiej, wpatrywanie się w tego, to się po prostu rozmyło, tak jakby się rozmyło, tak jakby zniknął ten obraz nie w jednej sekundzie, ale tak jakby się on rozmył, tak jakby po prostu powoli wyblakł, a pojawiło się to, co faktycznie przez to okno powinno być widoczne po drugiej stronie okna.
Ja tutaj się tak zastanawiam, próbując odsiać wszelkie jakby racjonalne wytłumaczenia tego zdarzenia, czy tu czasem nie powstał tak zwany efekt krwawej Mary, czyli zniekształcenie spowodowane patrzeniem się długi czas w jeden punkt?
Nie sądzę, ja nie sądzę, dlatego że ja się w ten jeden punkt nie patrzyłem. Ja się pierwsze co zrobiłem, jak podniosłem głowę, bo ja tak drzemałem, nie wiem, leżałem na tym biurku siedząc, no tak jak się, nie wiem, w szkole, na lekcjach spało kiedyś, to było pierwsze, co ja zobaczyłem. To ja pierwsze zobaczyłem to, a następnie dopiero się zorientowałem, że to nie ma prawa tam być. A jedyne, co mi przychodziło do głowy, zresztą chyba też pan w swoich audycjach wspominał, na temat tych hipnagogii, tak? To jest te takie zdarzenia okołosenne, takie różne rzeczy. Tylko że tego typu rzeczy, ja mam wrażenie, z mojej, jakby, nie wiem, doświadczenia czy ten, one są bardzo krótkotrwające. Nie wiem, słychać jakiś głos nagle, jak człowiek zasypia i tym podobne. Natomiast tutaj to trwało około paru, no nie paru minut, bo parę minut to może być ten. Myślę, że ze dwie minuty to mogło trwać. Dwie minuty. Bo ja zacząłem trzeźwo myśleć po prostu o tym, co to jest. co się właśnie dzieje, nie?
Rozumiem, że nie był pan wówczas jakby zmęczony, nie był pan jakiś przysypiający, wszystko było
okay. Byłem przysypiający, bo to już było dosyć tak późno w nocy, także byłem. Natomiast ja jestem pewny, że to mi się nie przyśniło, bo jakby mi się to przyśniło, to ja bym jakby się, byłem zmęczony właśnie, dlatego ja staram się wykluczyć to, co jest jakby no na nie. I tutaj jakby nie mogę, bo ja nie podniosłem jakby drugi raz głowy, ja się nie obudziłem po raz drugi, że nie wiem, obudziłem się we śnie, popatrzyłem się w to okno i później jeszcze raz, o kurczę, śniło mi się to. To tak nie było, ja podniosłem głowę i się patrzyłem w jeden. Tak ja to pamiętam i ja to pamiętam doskonale, bo wryło się to w moją pamięć bardzo.
Patrzył pan tak w jedno miejsce bez jakby skupienia się na jednym punkcie, tak? Te oczy trochę wędrowały, tak?
Nie, ja podniosłem głowę, bo to okno, które jest pod kątem, ono też było obok drzwi wejściowych, tam są takie też drzwi wejściowe i przeważnie ja tam nieraz patrzyłem, wie pan, jak siedziałem tam w pracy czy tam nie wiem, drzwi są zamknięte, czy no, trzeba było. I podniosłem głowę i popatrzyłem w to miejsce i tam to zobaczyłem po prostu. Także...
Kolega był przez ten czas widoczny jakby fizycznie tam przyszedł, tak?
Tak jakby fizycznie tam przyszedł i tak jakby, nie wiem, siedział na czymś albo uklęknął za oknem. Także tak jak mówię, te okna były mniej więcej na wysokości powiedzmy metra, dolny parapet był na wysokości metra, natomiast ten kolega był widoczny tak jego popiersie, można powiedzieć, było widoczne, więc to było tak widoczne, jak gdyby on siedział na czymś albo klęczał za oknem.
No można podejrzewać, że gdyby chciał pana nastraszyć, to by to zrobił w bardziej, powiedzmy, jakiś tradycyjny sposób, a nie tak...
Tak.
Przyszedł, klęknął w jednym miejscu i nagle się schował, prawda?
Tak. Zresztą no, nie ma takiej możliwości, bo później pracowaliśmy razem jeszcze przez dobrych, no nie wiem, 5 lat i nigdy w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat, a jeżeli miałby to być, zresztą byliśmy, no ja w tym momencie mam 44 lata, wtedy miałem powiedzmy 36 i on też około, więc byliśmy, to poważny facet, nie, z rodziną, z dziećmi, na pewno spędzał sobotę z żoną i z dziećmi, a nie chodził do pracy przestraszyć kolegę, który na pewno, że to raczej nie wchodzi w grę.
No jest szansa, że też byłby widoczny, jak już się zabierał z tamtego miejsca, tak?
Tak, ale to w ogóle moim zdaniem odpada. To odpada, żeby ktokolwiek tam przyszedł i straszył, nie wiem, robił kawały o tej godzinie w nocy i później w ogóle się nie ujawnił, tylko nie wiem, już by, jeżeli już, to myślę, że ktoś by przyszedł i tam, nie wiem, zapukał do okna, za 5 minut wszedł i powiedział cześć, ale się przestraszyło. Natomiast tutaj coś takiego nie miało miejsca.
Nasunęło mi się troszeczkę takie skojarzenie z duchami z Alcatraz i z podobnych miejsc z historią. Czy coś wiadomo o historii tego budynku?
O historii to no tyle, że to są jakieś poaustriackie, najprawdopodobniej coś związane z wojskiem, no bo tutaj w Krakowie były te koszary i wojska austriackie, są fortyfikacje, jakieś tam koszary ułanów i tak dalej, i tak dalej. I to prawdopodobnie należało do tych wojsk austro-węgierskich. Było już tam prawdopodobnie remontowane, nie wiem, 10 razy od tego czasu i tak dalej. Natomiast to taki budynek dosyć stary. No a tak to później chyba cały czas należał do jakichś tam, nie wiem, strukturowych, nie wiem, milicji obywatelskiej za komuny, czy coś tego typu.
No to tak mi się teraz nasunęło na myśl, że to może jakiś, może się zmaterializował jakiś, prawda, strażnik, czy jakaś inna osoba, której praca polega na staniu długi czas w jednym miejscu, tak?
Całkiem prawdopodobne, tylko że dziwi mnie, że to widziałem jakby swoje odbicie i później widziałem, znaczy i w tym samym momencie widziałem tego mojego kolegę, którego ja rozpoznałem, bo to był, znaczy był, no jest mój dobry kolega, którego ja bardzo dobrze znałem, nie? Rysy twarzy i wszystko było widoczne, także to bym się nie pomylił co do kto to był.
Pan wspominał też o jakichś innych zdarzeniach, które tam miały rzeczywiście mieć miejsce. Czy zna pan może jakieś szczegóły, czy to były takie ogólne, że tutaj straszy, tutaj jakieś dźwięki słychać, tutaj coś?
Wie pan, no znaczy to tam jest tak, że przynajmniej tak było jeszcze te parę lat temu, że tam właśnie w tę noc sobotnia, piątkowa, niedzielna, tam nikogo nie ma, tylko przychodzi jeden tam pracownik i siedzi na takim dyżurze, sam w tym budynku, tam przeważnie nikogo więcej nie ma. Zamknięty jest ten budynek, tam nie ma wejścia od zewnątrz, jak się zamknie od wewnątrz. I tam mówili różni, tam kilku chłopaków ode mnie z pracy mówiło, że jeden tam wyszedł na korytarz z tego pomieszczenia i wydawało mu się, że gdzieś tam na drugim końcu korytarza postać jakaś wchodzi do pokoju innego na przykład, nie? Drugi tam znowu gdzieś przysnął i odwracał się akurat z boku na bok, obudził się i miał wrażenie, że ktoś nad nim stoi. Trzeci coś tam znowu jakieś stuki słyszał, no ale stuki w starym budynku to można tłumaczyć na 10 różnych sposobów. Także z tego co pamiętam, to takie coś, że ktoś coś zobaczył oprócz tego mojego, no to teraz mi się przypominają te dwie historie. Jeden, który wydawało mi się, bo to wszystko jest takie płynne, że nie, że widziałem faceta ubranego tak i tak, tylko że po prostu wydawało mi się, że ktoś wchodził gdzieś do innego pokoju, bo to był taki rząd pokoi wzdłuż korytarza, więc wyszedł z tego pomieszczenia, w którym siedzieliśmy zazwyczaj, mając ten dyżur, i daleko, daleko, ale w ciemności, bo przeważnie tam wszystkie światła mieliśmy zgaszone, widział człowieka, który wchodził gdzieś tam do pokoju kawałek dalej, jakieś powiedzmy, nie wiem, 15 metrów dalej, no a drugi gdzieś tam się właśnie spał, bo nawet już nie pamiętam, czy on był na dyżurze, czy przyszedł, jakoś spał tam w swoim pokoju, bo to mieliśmy swoje pokoje tam, w których też były łóżka, i przewracał się gdzieś tam z boku na bok i miał wrażenie, że ktoś nad nim stoi, ale to po prostu się prawdopodobnie rozbudził i trudno powiedzieć, co to było. To wszystko takie jakby bardzo płynne, nikt tam takich konkretów jakby nie mówił, żeby tam jakaś tu
no,
postać.
No płynne i troszkę takie mgliste też, tak?
Tak. Natomiast to no, trudno powiedzieć, ile tam ludzie, bo ja też jak to zobaczyłem wtedy, no to nikomu tego nie opowiadałem ze względu na wątpliwości co do tego, jak to może być odebrane, nie? No bo myślę, no facet siedzi, odbiło mu.
No to jest, wykonywał pan zawód wymagający dużego zaufania społecznego, tak?
Między sobą.
Tego typu zdarzenia, opowiadanie o tego typu obserwacjach, no może zniszczyć karierę, krótko mówiąc.
No, może zniszczyć i może być człowiek później brany. Jak to? Nie w pełni. Nie wiem, gdzieś tam wysłany na dodatkowe badania czy coś takiego, ale oprócz tego raczej nic tam takiego się więcej nie działo. To był ten jeden raz wtedy. No i to było to tak absurdalne, że po prostu nie wiem, co o tym myśleć.
Zresztą nie wiadomo, jak to traktować.
Kiedyś słuchałem w radiu, a to akurat nie w Paranormalium, tylko zdaje się, to było na kanale, tam to jest chyba też współpracujący z Radiem Paranormalium, ten pan Piotr Cielebiaś, nie?
Mhm, tak.
Zdaje się. I on kiedyś rozmawiał, bo mi się to skojarzyło w ogóle, to była ostatnia audycja, on kiedyś rozmawiał, zdaje się, miał taką pogadankę z Atorem na kanale Atora. I on opowiadał taką sytuację, on albo Ator, już nie pamiętam, który z nich, że dwóch facetów gdzieś poszło gdzieś tam do lasu i zobaczyli jakiś obiekt, nie wiem, wydawało im się, że to jest UFO. I obydwaj ci mężczyźni widzieli co innego. Obaj coś widzieli, ale obydwaj widzieli co innego. Tak jakby było to na tyle nie do przyjęcia przez ich zmysły, że ich jakby świadomość wytworzyła inny obraz tego obiektu.
To mogło być na takiej zasadzie, że był to jakiś obiekt bądź zdarzenie, które wykraczało poza zakres ich postrzegania, nie pasowało w ogóle do ich pamięci, ich banku pamięci.
Tak,
wskutek czego ich świadomości zinterpretowały to zdarzenie w dosyć mocno rozbieżny sposób, tak?
Dokładnie. I ja się zacząłem po tym jak tam słuchałem sobie tego wywiadu, zacząłem się zastanawiać, bo ja bardzo dobrze pamiętam to wydarzenie, bo to było praktycznie jedno takie wydarzenie w moim życiu. Tam miałem jakieś pomniejsze, ale to jakieś tam stukania, pukania i nieważne. Natomiast to jedno zdarzenie sobie zapamiętałem i cały czas o tym myślę, ale nie znalazłem żadnego wytłumaczenia na to nigdy. I się zastanawiałem, czy coś tam faktycznie za tym oknem było i możliwe, że na tej samej zasadzie ja widziałem coś, co tak naprawdę było czym innym, nie wiem, no, jak to tłumaczyć.
No można to wytłumaczyć w taki sposób, że element w świadomości, który nazywa się interpretatorem, no nie mogą jakby znaleźć dopasowania w banku pamięci do tego, co pan zobaczył, więc no troszeczkę to zniekształcił i wstawił w to miejsce jakby pana kolegę, tak, i pana.
Na takiej zasadzie
to można tłumaczyć. To jest jedna z możliwych takich tłumaczeń często przy takich właśnie przypadkach.
Prawdopodobnie, no. Jakoś tak można próbować. W każdym razie, no tak jak mówię, że było to absurdalne po prostu, co zobaczyłem i tym bardziej mnie to zastanawia. Bo może gdybym zobaczył, nie wiem, jakąś postać, której nie znam, a nie wiem, ubrana w jakiś tam XIX-wieczny strój, to może bym po prostu stwierdził, że aha, widziałem ducha. Natomiast to było tak oderwane od rzeczywistości, że trudno cokolwiek o tym myśleć.
Dobrze, to w takim razie dziękuję, że chciał się pan podzielić tutaj tym no, dosyć osobliwym zdarzeniem.
Osobliwym, to na pewno.
Pana zawód wtedy wykonywany jakby potwierdza to, potwierdza prawdziwość tego zdarzenia, cokolwiek to było, tak?
Tak. No tak myślę. No myślę, że musiałem mieć zdrowy umysł, żeby w ogóle pełnić ten zawód, więc...
często rozmawiam z ludźmi, którzy wykonują właśnie takie zawody wymagające dużego zaufania. Często zgłaszają się na przykład kierowcy ciężarówek, którym też powiedzenie publicznie bez zniekształcenia głosu o takiej historii, o jakimś dziwnym zdarzeniu, też mogłoby to złamać jakby karierę zawodową, także...
No myślę, że też musi tam być odpowiednio wszystko
Też muszą przechodzić okresowe badania psychiatryczne, no a podzielenie się czymś takim zakwestionowałoby, że to tak ujmę, wynik badań pozytywny.
No na pewno, jeżeli by ktoś to skojarzył z daną osobą, no to mogłyby być problemy, jednak jeszcze jest to w powijakach trochę.
Tak, dokładnie.
U nas przynajmniej. Mnie to zastanawia też jako jedno takie ważne zdarzenie, które jako osoba zainteresowana takimi rzeczami, a mam w tym momencie 44 lata, to porównując do niektórych, którzy, nie wiem, do niektórych osób, które dzwonią i mają różne, nie wiem, po kilka obserwacji różnych dziwnych rzeczy w życiu, to ja miałem to jedyne. Znaczy miałem takie pomniejsze, ale tak jak mówię, no to nawet trudno być pewnym, co to było, więc nawet o tym nie wspominam. Natomiast no to było jedyne takie coś, co mi się przytrafiło, co spowodowało, że się do dzisiaj nad tym zastanawiam.
W drugiej części dzisiejszej audycji przenosimy się do Zamościa. Rzecz cała wydarzyła się na przełomie sierpnia i września 1994 roku. Dwóch ochroniarzy, strzegących tamtejszych murów obronnych, doświadczyło obecności czegoś, co najwidoczniej postanowiło się nimi zabawić.
Moja historia dotyczyła około 30 lat temu. Ja jestem byłym pracownikiem państwowej firmy ochroniarskiej. Dotyczyło to takiego pewnego zdarzenia, miałem pracę z bronią, także tutaj byłem dowódcą zmiany, czwarty, i miałem dyżur nocny z kolegą takim też z bronią. Zaznaczam, że to było w godzinach nocnych. Obiekt, który pilnowaliśmy, to był na terenie dawnych murów obronnych, przy murach obronnych miało zdarzenie. Był częściowo oświetlony tylko od podwórza.
A jaka to była miejscowość?
Powiem wprost, Zamość. On leży akurat na skraju, tam ten obiekt na skraju murów obronnych i tam jest historia bardzo ciekawa na przestrzeni wieków. Były tam i oblężenia od czasów Chmielnickiego, później okres wojen napoleońskich, aż po II wojnę światową. Dotyczyło to tej sytuacji w pewnym naszej, miałem tam dyżur nocny i obiekt jest taki, był wtedy 30 lat temu trochę inaczej niż wygląda w tym momencie, ponieważ tam 30 lat temu był sad taki, no on był akurat 15 metrów, taki było ciemno w tym się miejscu było. Latarnia świeciła, bo muszę to opisać, bo to jednak ma swoje znaczenie. Latarnia świeciła na podwórze, a poza latarnią tam było dosłownie ciemno. I to zdarzenie, które nastąpiło, było tyle zaskakujące dla mnie, ponieważ tam fizycznie nie można było się dostać, jak inaczej przechodząc koło placu. Bo były mury obronne, spadek chyba z 6-7 metrów, a w ciągu dnia tam byłoby bardzo ciężko przejść. Ale już po kolei do czego zmierzam. I mieliśmy dyżur nocny, praca z bronią, jak zaznaczyłem, do około godziny pierwszej w nocy, to było gdzieś tak sierpień, wrzesień. Wyszliśmy obydwaj na obchód, dookoła budynku, zgodnie z regulaminem i tak dalej. Dochodząc do lampy od strony ogrodu, nastąpiło ciekawe zjawisko. Zaczął dzwonić dzwoneczek. Było to na początku tak niesłyszalne, ale bardzo taki, jakby było kryształ, czy jakiś złoty taki dźwięk, taki widać, że to było bardzo delikatne. Ja z początku myślałem, że może coś przesłyszałem się, a okazuje się, że kolega tak samo zatrzymał się i tak się patrzymy po sobie. I tutaj nastąpiło coś ciekawego dalej. Ten dzwoneczek zaczął przybierać na sile, ten dźwięk. To narastało z takiego bardzo delikatnego dźwięku do wręcz takiego efektu, że w uszach brzęczało i to narastało, jakby to w naszą stronę, to ten dźwięk szedł do takiego stopnia, że no ja miałem kaburę przy sobie w bronio, z P64. Kolega tak samo, ręce sobie włożyliśmy na tę kaburę, w razie czego, bo sytuacja była dla nas bardzo taka, bardzo tajemnicza. Kolega też się na mnie patrzy, ja na niego. Ja jak mówię o tym, to aż mi ciarki przechodzą, bo takiego zdarzenia nigdy nie miałem. mimo że 30 lat przepracowałem z pracy z bronią i tak dalej w tej firmie. I myśmy się wycofali pomału, patrząc, co się dzieje z tych ciemności, gdzie jest ten taki półdziki był ogród. Tam były zarośla, weszliśmy na wartownię, przesiedzieliśmy do rana, zastanawiając się, o co tu chodzi, patrzyliśmy, co to mogło być. Rano oczywiście poszliśmy sprawdzić tam na teren tego ogrodu dzikiego. Tam krzaki, nie było żadnych śladów, tym bardziej, że teren był, tam była siatka z drutem kolczastym i dosłownie pół metra taka była ścieżka wzdłuż na górze tych murów obronnych, że można było, w dzień ciężko byłoby tym bardzo niebezpiecznie przejść, a w nocy tym bardziej. Zastanawialiśmy się, czy to aby ktoś jakiegoś żartu nie zrobił, ale fizycznie nie było możliwości takiego żartu zrobić, ponieważ ani żadnych jakichś odblasków, czy jakichś innych jakichś hałasów, tylko ten dźwięk dzwonka, ja to pamiętam do dnia dzisiejszego, to rozmawiałem z kilkoma osobami, ponieważ gdybym ja tego nie zobaczył, nie usłyszał na oczy, to bym też za bardzo w to nie wierzył, a ten mały dzwoneczek zaczął narastać do takiej spotęgowanej takiego głośności, że to wręcz było nienaturalne. Było to dla nas, no i dla mnie, no niesamowitym takim doświadczeniem, które do tej pory nie mogę wyjaśnić, bo to jest takie no, zdarzenie nienaturalne.
A tam było może coś, co mogło wydawać taki dźwięk?
Nie, właśnie. Tam tylko była linia prądu, jak później tak tam szła linia taka z prądem, słup, akurat tam linia przebiegała, ale żeby była tam jakaś, nie wiem, instalacja taka jakaś, czy ktoś żeby zamontował, bo tak zastanawialiśmy się, że albo to może być jakiś głośnik, chociaż to był rok około 90, plus minus, jak mówię, około 30 lat. To było nienaturalne, tym bardziej, że my tam staraliśmy się te swoje obowiązki wykonywać zgodnie z procedurą i te obchody, praca z bronią, tu żartów nie było. Tutaj wszelkiego rodzaju jakieś takie dziwne sytuacje, to byśmy to szybko wyjaśnili. Niemniej jednak z tej ciemności tam, co ten ogród był, i bo lampa oświetlała nas, niejako plac ten manewrowy i budynek, z tych ciemności ten dźwięk, on był taki bardzo, bardzo taki czysty. Normalnie jakby to, nie wiem, kryształ. Najpierw to zaczęło dzwonić pomaleńku, tak cichutko i zaczęło w ciągu kilku sekund to zaczęło tak narastać, że no wręcz tam w uszach to dźwięczało, jakby to było bardzo blisko. No byliśmy no, w lekkim szoku, bo mówię, tutaj mamy broń, to wszystko, to było no, zastanawiające. I nic się nie pojawiło, ani żadne jakieś, mówię, jakieś tam światła czy coś, nie, tylko ten dźwięk. To później, jak za godzinę wyszliśmy z wartowni, to już tam nic nie się nie działo, niemniej jednak no, zachowaliśmy jakąś ostrożność, a rano to już oczywiście jako dowódca zmiany, to musiałem podejść, zobaczyć, co tam w ogóle było, czy tam coś, ktoś jakieś ślady zostawił, czy coś. Tam nie było fizycznej możliwości wejść w ogóle, bo to teren był ogrodzony, drut kolczasty, jedyne nie było takie przejście, tam półmetrowa ścieżka nad tymi kilkumetrowymi murami obronnymi. Także tutaj taki ten przypadek był. My tak za bardzo o tym nawet w pracy nie rozmawialiśmy za dużo, bo żeby nie być tam posądzonym, że jakieś tam zmyślamy, fantazujemy, bo mówię, gdyby ktoś mi też opowiadał, też miałbym wątpliwości, czy on dobrze, ktoś go nie nastraszył, czy coś, ale mówię, sam dźwięk, ta jakość, to byłaby dzisiaj może przy tych parametrach tych sprzętu, audio, te Quadro, Sony i tak dalej, to można byłoby brać to, że taka jakość można by uzyskać, ale ten dźwięk był tak czysty, tak niesamowity, że i to narastanie gwałtowne, no to było szok. Domyślam się, że branża ochroniarska nie jedno rzeczy mogłoby takie paranormalne, powiedzmy, albo takie tajemnicze historie opowiedzieć, bo mając dyżury całodobowe, to w tej branży to można różne rzeczy zobaczyć, jeśli się tam, no wiadomo, w nocy pilnuje, chodzi, obserwuje, obchody robi, także no to był taki ten przypadek właśnie szczególny.
Ja sobie próbuję jakoś wyobrazić, jak ten dźwięk mógł brzmieć. Czy to było taki bardziej jakby dzwoneczek, taki ping, 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 czy bardziej takie pikanie?
To taki, jak dzieci na komunie czasami tak mają te takie dzwoneczki, takie delikatne, to jeszcze było delikatniejsze i to najpierw było tak cichutkie, najpierw były takie pojedyncze takie dzwonienie i on coraz bardziej narastał, aż do takiego głośnego efektu, że to w naszą stronę normalnie ten dźwięk szedł, jakby były jakieś tam głośniki, nie wiadomo jakie umieszczone. No to zatrzymaliśmy się, mówię, z kolegą, ja patrzę się na niego i mówię, słyszysz to, co ja słyszę, bo ja myślałem, że może u mnie coś, jakieś tam problemy ze słuchem, a on też oczy miał takie też, bo to był rencista milicyjny, też był, i to człowiek poważny, mówię, też był przestraszony w pewnym stopniu, bo nie wiedzieliśmy, co to w ogóle jest, bo takiego zjawiska jeszcze do tej pory nie spotkaliśmy na swoich dyżurach, bo ja tam przecież 30 lat pracowałem w tej branży, praca z bronią, to różne rzeczy widzieliśmy i tak dalej, interwencje, ale takiego przypadku, to do tej pory go mam zawsze na uwadze, jak sobie tak właśnie słucham waszej audycji, to sobie tak pomyślałem, że z chęcią bym się podzielił tym zjawiskiem, bo mówię, ten dzwonek, ale to mówię, to był taki czysty jakby kryształ, no takie najpierw delikatne, a później nastąpiła taka eskalacja tego dźwięku w naszą stronę, tylko to trwało, to mówię, no chyba, ja wiem, 10-15 sekund góra, bo myśmy się wycofali, ten dźwięk później chyba tak jak zobaczyli, bo nie słyszeliśmy tego, tam było okno uchylone, ale nie słyszeliśmy, żeby już to dzwoniło. To tylko w promieniu tych kilkunastu metrów nastąpiło takie zdarzenie.
A panowie mieliście wrażenie, że to jest jakieś, że źródło tego dzwonienia jest jakby jakoś oddalone od was, czy ono brzmiało tak, jakby było tuż obok was?
To znaczy, to było dosłownie jakby z tych gąszczy tego ogrodu, tam taki dziki ogród był, rósł, i tak jakby to dosłownie z tych ciemności ten dzwonek, nawet tak mniej więcej ja sobie, bo tak słucham, ten, tam była taka skarpa, takie jeszcze zejście do piwnicy, taki magazynek i te zarośla. I właśnie dosłownie z pewnego momentu jakby miejsca, jakby to narastało, z tego miejsca w szczególności słuchać ten dzwoneczek. Ale mówię, to było najpierw cichutko, a później narastało, to tak nastąpiło gwałtowne to przyspieszenie tego dźwięku i takie wibracje, no byliśmy naprawdę zaskoczeni. Ja oczywiście na drugi dzień tak zastanawiałem się, czy pisać jakiś raport, meldunek, ale co to by dało, jak nie ma żadnego dowodu, żadnego tam próby, gdyby ktoś naruszył miejsce na przykład, na obiekt wszedł, by było widać, że jakieś tutaj ślady albo kogoś byśmy zatrzymali. Nie, tego nie było. Pojawił się tylko dźwięk, kilkanaście sekund góra on trwał i nastąpiło, no i skończyło się to.
W jaki sposób to się skończyło? To jakby stopniowo zanikało, czy tak jakby ktoś wyłączył pstryczek, elektryczek i znikło po prostu?
Właśnie, tutaj do końca, bo myśmy się wycofali tam ile? Kilkanaście metrów poszliśmy do wartowni, budynku wartowni. On był budynek okratowany, były podwójne drzwi. Później otworzyliśmy okno i po jakimś czasie, także to już nic nie dźwięczało, ale mówię, to tak z odejścia, cofnięcie się to góra, tam mówię, 10-15 sekund, bo myśmy stanęli chwilę, słuchali tego, co się dzieje, bo ja sądziłem, mój kolega, że albo ktoś tu przeszedł, no to musiałby być chyba bardzo jakimś, nie wiem, czy samobójcą, żeby się wdrapywać po tych wąskiej ścieżce parę metrów po murach obronnych i tutaj jeszcze w dodatku nasza siatka firmowa i drut kolczasty, żeby przechodził i myśleliśmy, że może jakiś tam ewentualnie jakiś fanatyk by się trafił, że zaczął, ale nie, to było tak
nie. No, można jeszcze pożartować tak troszkę pół żartem, pół serio, że to może jakiś parkurowiec postanowił nocą jakieś przygód zaznać.
To znaczy, na szczęście, to jeszcze było 30 lat temu, także na takich sprawach to nawet w ciągu dnia, bo mówię, akurat ja tam 30 lat pracowałem, to znam możliwości tam w ciągu dnia, to bardzo niebezpiecznie byłoby wchodzić tamtędy. Tam czasami dzieciaki biegali bardzo ryzykownie wzdłuż tej skarpy, ale w tym czasie to o parkurowcach nie było mowy. To gdyby, mówię, nawet ktoś chciał przeskoczyć przez płot bez latarki, bez niczego, bo tam nic się nie świeciło, a na to zwracaliśmy uwagę podczas obchodów w ciągu dnia i w ciągu nocy, to byłoby to, w nocy to byłoby bardzo bez latarki, nie jest się w stanie tam w ogóle przedostać.
No nie dałoby się w ogóle poruszać, prawda?
Dosłownie, bo trzeba byłoby umieć w nocy wejść, bo latarkę byśmy zobaczyli, jak ktoś wszedł bez światła, to tego się nie da inaczej. No i ryzykując wejście jeszcze drut kolczasty, tutaj siatka, no i ten gęsty ogród, to byłoby słychać, że ktoś się przedziera, czy świeci sobie, jakieś śmiechy. Nic, tego nie było. Pojawił się tylko znienacka, tak, najpierw bardzo słabiutki dźwięk, ale taki bardzo czysty, kryształowy wręcz. I pomaleńku ten zaczął narastać i coraz mocniej, wręcz do takiego hałaśliwego dźwięku. No, ale mówię, to trwało dosłownie kilkanaście góra sekund. Dla mnie to było, do tej pory jak myślę o tym, to no, skórka się jeży, o tak to powiem.
No, potencjalny intrus nie dość, że miałby trudność z samym wejściem tam, to jeszcze musiałby się wykazywać, no, chyba dosyć dużym rozeznaniem, jak ten teren w ogóle wygląda, żeby tam się w miarę płynnie poruszać.
Właśnie o to chodzi. I tylko takie jest pytanie, po co? No, co by zyskał na przykład po ciemku, mając jakieś nagrania, ale mówię, na warunki tamtejszych czasów, 30 lat wstecz, nagrania jakieś puszczać, no to byłoby bez sensu, tym bardziej, że nie było żadnej latarki, żadnych hałasów, jakichś tam miażdżenia tych gałęzi, jakichś tam, że ktoś chodzi. Nie, to tylko sam pojawił się dźwięk i to tak z jednego miejsca to szło, ten dźwięk narastał, ale mówię, on był tak kryształowy, że to ciężko sobie, no dla mnie to przypomina takie dzwoneczki, jak na tych procesjach dzieci niosą i takie tymi dzwoneczkami, ale to jeszcze czyszczy. On tak cichutko, cichutko i później jak zaczęło narastać, to mówię, no myśmy mieli troszeczkę pietra, mimo że praca z bronią, tutaj broń przy pasie, ale to nie było takie proste, bo mówię, z takimi rzeczami już my się nie stykali, no ale bardziej mówię, no gdyby było jakaś tam, ktoś słyszeliśmy, że ktoś tam na siatce się opiera, jakieś hałasy, to jest niemożliwe, bo mówię, skarpa parę metrów wysokości, mur obrony tak dalej, także tutaj to takie zdarzenie, to mówię, no to było tylko jedno, o którym słyszałem, i właśnie brałem udział niejako bezpośrednio, bo inaczej to wartownicy to ja miałem wgląd do raportów z dyżurów, powiedzmy, na przestrzeni lat, to nie było takich rzeczy, przynajmniej oficjalnie opisanych, ale tam się działo różne rzeczy z tego, co, bo tam były tak zwane kazamaty, te podziemia, także tutaj były takie miejsca, akurat pod nami, tam gdzie tam pilnowaliśmy tego, na skraju tego budynku i tam, no, były różne historie, no, ale pracownicy tam, gdzie jeszcze w tym budynku, gdzie pilnowaliśmy, to tam od pracowników tak za bardzo nawet nie pytaliśmy się, bo to ludzie jednak z wiadomych względów nie za bardzo są zainteresowani opowiadaniem, żeby nie być posądzonym o śmieszność, że coś zmyśla, albo może jakieś tam inne historie. Także tutaj to mieliśmy, mówię, ta historia to taka utkwiła mi do tej pory w pamięci, no i mówię, tak się skończyło. No i na szczęście nie było więcej takich przypadków w ten sposób jeszcze.
Pan to porównał do takich dzwoneczków na procesji, prawda? Bo tutaj mi się to skojarzyło przynajmniej z tego, co ja kojarzę, do tych dzieci tych dzwoneczków mają całe jakby naręcze. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Tam jest cały zestaw tych dzwoneczków. To brzmiało jako taki zestaw tych dzwoneczków, czy jako jeden dzwoneczek? Jeden?
Nie, to był jeden dzwoneczek taki dosłownie maleńki, kryształowy wręcz, czy srebrny, bo ten dźwięk był tak czysty, no to właśnie mnie to tak zastanawiało. On był tak czysty, że jak zaczął narastać, on później zaczął zmieniać ten swój dźwięk na taki bardziej, taki wibrujący, taki głośny. I to normalnie zaczęło otaczać ten dźwięk, no takie były wibracje, że jak o tym mówię teraz, to aż mi tutaj ciarki przechodzą, ponieważ to było nienaturalne, o to dobre słowo. Gdyby coś się działo w obecnych czasach, to wiadomo, można byłoby sobie nagrać kamerko, dźwięk, głośność, takie zdarzenie. Rzecz charakterystyczna właśnie, że też poza dźwiękiem nie było żadnych jakichś tam światełek, rozbłysków, jak zakłóceń pracy lampy.
No i chyba też nie było jakichś takich rzeczy typu czynnik OZE, prawda? Coś, że całe otoczenie na czas trwania tego zdarzenia zamiera, tak?
Tutaj tego nie zauważyłem, czy nie zauważyliśmy, bo tutaj w zasadzie to dotyczyło, jak się to pojawiło, to mówię, to kilkanaście sekund. My wyszliśmy z wartowni, to ile było, 10 metrów i tak w połowie drogi do tej lampy zaczął się ten dźwięk dziwny. Także zdarzenie było naprawdę, ale mówię, takiego zdarzenia nie miałem ani kiedyś, ani potem. mimo że z wartownikami czasami rozmawialiśmy, nawet tymi, którzy przede mną jeszcze zaczęli pracować tam wcześniej w naszej tej firmie, to nie pamiętali, że nie mówili, żeby coś takiego było. Chociaż, mówię, każdy on tak opowiada, bo to jednak praca z bronią, żeby nie być posądzonym, że jakieś tam zmyślenie, fantazjowanie, później mogą mieć jakieś problemy, także, ale mówię, ja z kilkoma osobami na ten temat rozmawiałem, ale takimi, którzy akurat też coś tam słyszeli, powiedzmy, interesują się właśnie nawet takimi audycjami, które państwo tutaj puszczacie, to ci to przyjmowali jako, powiedzmy, jakieś ciekawe zjawisko. Z tym, że akurat nie zetknąłem się z opisem takiego, właśnie szukałem nawet w internecie, żeby znaleźć jakieś takie dźwięki, które się pojawiają z nienacka, znaczy w takiej formie, jak ja to miałem do usłyszenia, bo tutaj akurat były spełnione takie warunki, no było ciemno, bardzo ciemno, tam praktycznie to lampa świeciła nam praktycznie w oczy, w naszą stronę na plac, a tam za lampą to była ściana takiej, no, ciemności. I z tego właśnie ciemności ten dzwonek zaczął dzwonić i mówię, to pół biedy, gdyby tylko dzwonił, ale on tak zaczął narastać, że zaczęło to nam normalnie wibrować w uszach. To było zastanawiającego.
A to też musiało się dosyć mocno odbijać po murach, prawda?
Tak, zgadza się, bo to mówię, dla mnie to wręcz huczało. Ja tak to odebrałem, ale to trwało właśnie, bo myśmy się wycofali twarzą do tego dźwięku, z ręką na kaburach, bo to było zastanawiające, bo tutaj pilnowaliśmy tam i kasa i tak dalej, taka poważna instytucja do tej pory jest i zachowaliśmy tam jakoś taką w miarę czujność, co będzie się dalej działo, ale później po godzinie, jak otworzyliśmy nawet to okno, to już z tego już nie było, to trwało w górach kilkanaście sekund, bo ale mówię, dźwięk był na końcu tak oszałamiający, no że to mówię, to chyba przy dzisiejszym sprzęcie takim, tym audio, wideo, jakieś tam te stereo, jakieś mikrofony, głośniki, to można byłoby uzyskać takie efekty, ale wtedy to mówię, od takiego małego dzwonka, tym bardziej mówię, no, nie było możliwości wejścia i wejścia później, bo tak samo ani światła, ani jakichś tam odgłosów, tego się nie dało tam w ogóle zauważyć, usłyszeć.
No gdzieś ten intruz ewentualny musiałby się, prawda, ulotnić. Trudno było, bo żeby się ulotnił niezauważony, tak?
No tutaj kamer wtedy jeszcze nie było, bo gdyby to było, to można byłoby wtedy jeszcze sobie, tak jak dzisiaj rozmawiałem z panem, to można byłoby sobie to odtworzyć i zobaczyć to całą sytuację z punktu widzenia kamery, powiedzmy, czy kamer. Ale wtedy to jeszcze dopiero, był dopiero początek tych zmian, jeśli chodzi o ochronę obiektów i tak dalej, także to jeszcze było po staremu, ale mówię, no zdarzenie niesamowite dla mnie, bo mówię, ja lubię czytać, interesować się takimi rzeczami, ale wtedy też na swój sposób lubiałem takie historie, ale to mnie przerosło wręcz, bo mówię, no byłem zaskoczony tą nagłą sytuacją, gdzie myślałem, że zrobimy obchód do godziny tej 6 rano, posiedzimy w spokoju, a dobrze weszliśmy we dwóch, bo gdybym był sam, miałbym wątpliwość, czy ja w ogóle dobrze, co się dzieje. A tutaj kolega tak samo miał oczy takie w strachu jak ja i patrzymy, co tu się dotyka. Tutaj ten dźwięk narastający jeszcze, bo gdyby to był mały dźwięk, można by pomyśleć, że gdzieś tam daleko, daleko, tam poza murów, tam są jeszcze takie łąki, linia kolejowa, że to może coś z daleka tam jakieś odgłosy. A to było normalnie z tych ciemności, z tego ogródka, nagle się pojawił ten bardzo maleńki dźwięk narastający. To dawało do myślenia, do tej pory zastanawiałem się, co to może być, ale jakoś nie doczytałem się właśnie w tych różnych informacjach na temat takich różnych zdarzeń. Temat takiego dźwięku, powiedzmy, pojawiającego się niby znikąd w ciemności i który narasta. Chyba, że może któryś ze słuchaczy miał podobny jakiś taki przypadek, bo mówię, jakoś nie zatknąłem się z taką informacją na ten temat, a temat też jest ciekawy, no, taki wyjątkowy dosyć dla mnie.
A próbowaliście panowie ustalić z którego kierunku ten dźwięk dochodził, bo, czy z którego konkretnie punktu, bardziej precyzyjnie?
Mniej więcej miałem to, bo mówię, rano sobie spokojnie podeszłem w ten część tego ogrodu i mniej więcej miałem to tak wypośrodkowane to miejsce i tam nie było za bardzo zwykła ziemia, trochę tych krzaków, siatka ogrodzeniowa i nienaruszona włącznie z tym drutem kolczastym. Mówię, w dzień ciężko tam bardzo niebezpiecznie po tej ścieżce, po drugiej stronie na tej skarpie, dosłownie to jest ile? Metr szerokości, nawet mniej, było chodzić, a w nocy bez oświetlenia to jest w zasadzie niemożliwością, bo można naprawdę sobie było nogi połamać albo jeść coś więcej. Nawet mając latarkę, o tak to powiem, ale latarki nie było widać, nic w ogóle tam, także tutaj skończyło się tylko na tym, że obeszłem. Koledze też powiedziałem, że tutaj idę zobaczyć, co tam w ogóle było, co to jest, ale tam nic nie było, no słownie żadnych śladów takich, powiedzmy, żeby tam jakieś były naruszenie siatki czy coś, nie, to w tych tematach to u nas tam była dyscyplina dosyć taka mocna i tutaj starali, tym bardziej, że byłem dowódcą zmiany, warty, tam już te nazwy się zmieniały na przestrzeni lat i tutaj nie ukrywam, że staraliśmy się tam wyrobić swoją robotę taką ochroniarską w miarę posiadanych tych możliwości i kompetencji, ale no mówię, zaznaczam, bo praca była z bronią, to tutaj naprawdę nie było żartów.
No, praca ochroniarza z bronią to też jest taka robota jednak wymagająca mocnego zaufania, prawda?
Dosłownie. A to jeszcze w tamtych latach, to tym bardziej, bo ja rozumiem, że dzisiaj niektórzy ochroniarze są traktowani, myślą niektórzy, o, ochroniarz to taki dozorca, a my trochę byliśmy w tej instytucji takiej państwowej, gdzie to była praca z bronią i na trochę inaczej się nazywa, ale bo mówię, branża ochroniarska, tak żeby już uogólnić, powiedzmy, i także tutaj staraliśmy się w miarę możliwości takie sprawy wyjaśniać, z tym, że też nam przełożeni mówili na szkoleniach, że jak, żeby nie wchodzić w takie tematy, gdzie jest duże zagrożenie i nie wiadomo za bardzo, co się dzieje, lepiej mieć, powiedzmy, pole do obserwacji, a w ciemności to akurat wtedy nie wzięliśmy latarki, to jest następny element, bo oświetlony plac, nikt tam właśnie po tych zaroślach nie chodził, bo teren był, mówię, siatka, drut kolczasty, oświetlony budynek z trzech stron, ale właśnie z tych ciemności to zaczęło się wydobywać ten dźwięk. Także tutaj to no było to takie zastanowienie nad ranem, co to mogło być. I z tym kolego co miałem dyżur, to kilka razy o tym mówiliśmy, ale on też był zaskoczony. Tak to do tej pory zostało, a ja tak słucham waszej audycji, tak sobie pomyślałem, że warto się podzielić tym moim doświadczeniem, bo mówię, takiego zdarzenia właśnie nie słyszałem, a mówię, nurtuje mnie to do tej pory, ale pamiętam o tym i mam to na uwadze, ale mówię, jakoś nie, na szczęście nie miałem więcej takich przygód, mimo że mówię, 30 lat przepracowałem w tej pracy. I tak to się zakończyło.
Tutaj mi się jeszcze skojarzyło z takimi relacjami, gdzie taki dźwięki różnego rodzaju towarzyszą pojawieniu się obiektów UFO, no tylko, że też te obiekty raz są widoczne, raz są niewidoczne. Jakieś źródło ten dźwięk musiał w każdym razie mieć. A ten, nie mieliście panowie jakoś wrażenia, że ten dźwięk jest w jakiś sposób nakierowany na was?
Tak, z tym, że ten, jak on zaczął narastać w naszą stronę, to wtedy już ja i kolega mieliśmy to świadomość, że to ten dźwięk idzie w naszą stronę wręcz i nas otacza. Z tym, że no, to było tak niespotykane i niespodziewane, że my byliśmy zaskoczeni trochę, bo takich zjawisk to się na co dzień nie doświadcza i no, nie patrzyliśmy w górę, tylko na poziomie oczu w stronę tych zarośli, tych nieoświetlonych, tej ciemności, bo tam praktycznie była cała ściana taka jakby czarna. I to stamtąd, z tego jednego punktu praktycznie to zaczęło się pojawiać ten dźwięk, ale on był tak czyściutki, normalnie on mi przypominał kryształ jakby delikatnie stukać albo dzwoneczek i to zaczęło normalnie iść w naszą stronę, no ten dźwięk. No, wibracje takie duże później nastąpiły, że do tej pory mówię, mam to na uwadze. Wtedy byliśmy no, z bronią służbową, to byliśmy nie jakoś tam przypadkowymi, albo już nie daj Boże alkohol czy narkotyki. Nie. Tutaj było to wszystko oparte na bardzo sztywnych zasadach i dlatego mówię, no nie było możliwości konfabulacji, jak niektórzy tam powiedzmy zabawy wracają, czy gdzieś tam zasnął, gdzieś tam ktoś i coś mu się przyśniło. Nie, tutaj do rana żeśmy przesiedzieli przy dobrej kawie, patrząc, a później wyszliśmy na obchody, ale już tego zjawiska nie było.
I to już wszystkie historie przygotowane do dzisiejszego odcinka. Jak zwykle czekam na Państwa komentarze i opinie o opisanych dziś zdarzeniach, a jeśli macie jakieś swoje historie, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszam do kontaktu. Na koniec tradycyjnie przypominam o najnowszym numerze Nieznanego Świata oraz o kanale tego czasopisma na YouTube, gdzie obok relacji z rubryki Dotknięcie Nieznanego i zapisów spotkań w nieznanoświatowej księgarni ukazują się również dźwiękowe wersje różnych innych materiałów z archiwum tego miesięcznika. Nie zapomnijcie również zajrzeć na kanały Piotra Cielebiasia UFO Historie i Marka Żelgowskiego Wehikuł Wyobraźni, gdzie obaj panowie omawiają wiele interesujących tematów, nie tylko tych paranormalnych. A zapowiedzi kolejnych audycji Radia Paranormalium wypatrujcie na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na profilach społecznościowych, w tym na nowo utworzonym koncie Radia Paranormalium na platformie Blue Sky. Mówił do Państwa Marek Sęk-Iwelios. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl, radio.paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach lub Skype'ie nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. Sięgli już dziś po Nieznany Świat, najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany Świat, miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.